Was w naszym podcaście Efekt Motyla. Z tej strony kłania się Łukasz Motyl.
Oraz Grzegorz Motyl. Cześć.
Cześć. Jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o programowaniu obiektowym, jak ono wygląda. Rozmawialiśmy, jakie są podstawowe zasady, z czym to się wiąże. Wprowadziliśmy dużo pojęć, takich bardzo abstrakcyjnych.
Dokładnie, ale nie wystarczy jakby poznać same zasady projektowania obiektowego, żeby stworzyć aplikację, taką produkcyjną aplikację, która będzie długo żyła i będzie dobrze utrzymywana. Trzeba czegoś więcej. Trzeba mieć jakiś model, zamodelować trzeba w jakiś sposób tą rzeczywistość na te obiekty wszystkie. I generalnie aplikacje dzielą się na takie dwa światy. Aplikacje, które działają oraz aplikacje, które działają, ale są również dobrze napisane. Tak. Można by tak było powiedzieć. I bywa to, że programiści rzucają się na projekt, na rozwiązanie jakiegoś problemu bez takiego jakiegoś głębszego przemyślenia, jak to zrobić. Po prostu siadają, jak najszybciej piszemy, jak to się mówiło kiedyś, encja na twarz i pchasz.
Tak.
I to działa, to dzisiaj działa.
A to jest bardzo, bardzo interesujące to, co mówisz, bo ja pamiętam jedną ze swoich pierwszych książek, akurat do PHP, jak żeby inaczej. To było tak rozdzielone, ile czasu, na jaki etap powinno się poświęcić w projekcie. I tam na przykład wnioskiem było taki, że analiza i projekt powinien zająć 50% czasu nawet.
Tak, w ogóle to się w ciągu jakby ostatnich lat się zmienia ten współczynnik, prawda? Kiedyś twierdzono, że więcej, później nagle te wszystkie zwinne techniki agile'owe wkroczyły i niektórzy pomyśleli błędnie, że teraz już nie trzeba projektować, bo siadamy do sprintu i po prostu dostarczamy dwa tygodnie coś działającego, jest super.
I piszemy, tak jest. Idziemy do przodu.
Ale no niestety tak to nie działa. Dobry projekt potrzebuje designu. Przez ostatnie lata te pewne takie dobre praktyki, które wynikają po prostu z wielu, wielu projektów, które powstały z wykorzystaniem technik obiektowych, zostały zebrane i ogólnie mówimy o tym domain-driven design. Tutaj oczywiście jest jakby Biblia domain-driven designu, książka, niebieska książka Erika Evansa, która te jakby zasady zebrała. No i dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć o jednym z takich podstawowych elementów, który jest tam opisany. Nie będziemy może jeszcze wchodzili w ten domain driven design, przyjdzie na to czas, ale powiedzmy tak jak powiedziałaś na początku, mówiliśmy już w naszym podcaście o obiektach. Możemy wyróżnić pewne specyficzne rodzaje obiektów, które są odpowiedzialne za pewne zadania.
Tak.
Jednym z tych elementów, z tych bloków, z których się buduje te dobrze zaprojektowane, zamodelowane aplikacje, to są właśnie encje.
Tak jest. Dzisiaj sobie porozmawiamy o encjach. Jest to pojęcie związane z programowaniem obiektowym, ale ona nie jest stricte związana ani z PHP czy backendem. Jest to pojęcie takie bardziej ogólne, podobnie jak samo programowanie obiektowe. Z jednej strony jest to intuicyjne, czym jest encja, ale jeżeli będziemy chcieli to uszczegółowić, zdefiniować encję, nie jest to może takie do końca oczywiste. Z jednej strony jest oczywiste, ale z drugiej strony nie. To, co odróżnia encję od innych obiektów, jest jakaś identyfikacja. W sensie takim, że obiekt posiada tak jakby tożsamość.
Dokładnie. Po prostu zauważono, że dla niektórych rodzajów obiektów nie jest istotne jakby rozróżnianie poszczególnych jakby egzemplarzy tego obiektu, a dla innych jest to istotne. Czasem nawet ten sam podobny bardzo obiekt w jednym kontekście będzie mógł być jakby trochę anonimowy i nie ma tutaj w tym naszym modelu z tym problemu, a w innych kontekstach musimy konkretnie wiedzieć, że to jest dokładnie ten.
Tak. Tak też jak wspominaliśmy przy okazji programowania obiektowego, nasz kod, projekt powinien odzwierciedlać no jakiś fragment rzeczywistości, tak? Jakby logikę biznesową, którą powinna ta aplikacja realizować. I najprościej będzie, jak przejdziemy do bardziej konkretnego przykładu i wyobraźmy sobie, że mamy jakiś sklep internetowy, taki typowy e-commerce. No i jak możemy się domyślać, jednym z elementów takiego sklepu internetowego są klienci.
No i ci klienci, tak mam pewne przeczucie tutaj, podążając za twoim tokiem rozumowania, że no, są dobrym kandydatem, żeby zostać tą encją. No musimy jakoś ich w tym naszym projekcie umieścić, prawda? Więc jakiś obiekt na opisanie klienta będzie nam potrzebny i musimy go do tego kodu jakoś wcielić.
Tak. To na początek spróbujmy opisać tego klienta. Jakie ma cechy?
No, na pewno będzie miał imię i nazwisko, co najmniej.
Tak, tak. Możemy odróżnić jeszcze na przykład płeć, adres. Tutaj w naszym przypadku adres rozumiem jako zbiór danych potrzebnych do wysyłki paczek.
Oczywiście. No i tutaj bym się zastanawiał, pewnie jakbym coś takiego modelował, czy ten adres to nie będzie jakiś osobny obiekt do przemyślenia sprawa.
Tak, to jest jedna rzecz do przemyślenia. To też z tego może wyjść bardzo interesujący temat. Ale czy to nam wystarczy, jeśli chodzi o klienta?
No, potrzebujemy jakiejś unikalnej jednak rzeczy, która będzie mówiła, bo pozwalała odróżnić jednego klienta od drugiego, prawda? Może być to na przykład adres e-mail.
Tak, e-mail jest dobrą cechą, która pozwoli nam odróżnić klienta od innych, ale może być taka sytuacja, że klient zmieni adres e-mail, jak go wtedy zidentyfikujemy?
No, są aplikacje, które pozwalają na przykład identyfikować po numerze telefonu.
Tak. Ale tutaj też mamy sytuację bardzo podobną jak z adresem e-mail. Klient może mieć więcej niż jeden numer telefonu i też może chcieć go zmienić i czasami zmienia numer telefonu.
No więc generalnie w takich przypadkach, a poza tym no to jest konkretny przypadek, a te encje są różne i potrzebujemy jakiegoś generycznego rozwiązania, więc zwykle implementujemy jakieś takie pole ID, które przechowuje ten identyfikator unikalny. I wtedy już system wie, że to jest dokładnie ten obiekt, o który nam chodzi.
Tak, tutaj możemy łatwo zauważyć też przy okazji, że ID to jest jedno z tych takich pojęć, które czasami się wymyka także poza żargon stricte deweloperski. Cały czas do czasu posługujemy się ID-kami, może nie do końca świadomie, że pełni taką funkcję. ID jest, no dzięki ID, jeżeli on jest unikalny w naszym systemie, pozwoli jednoznacznie odróżnić jednego klienta od drugiego.
No tak, tak. Natomiast oczywiście no nie zawsze będziemy te identyfikatory gdzieś tam używać w interfejsie użytkownika. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym się logował za pomocą ID-ka, chociaż pamiętam, że kiedyś taki był popularny komunikator, który chyba jeszcze ciągle żyje i tam gadu-gadu i tam zawsze się numerkiem logowało i to nie jestem w 100% pewny, trzeba było się kogoś zapytać, ale podejrzewam, że to był właśnie twój ID de facto w systemie, którego używałeś do logowania.
Bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to było po prostu kolejne ID-ki nadawane automatycznie przez system. Byli wybrańcy, którzy mieli te tak zwane niskie ID-ki.
Tak. No ale trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić, że jeżeli ja używam, nie wiem, kurde, 20 serwisów różnych, do których się loguję, to że będę wszędzie wpisywał skrupulatnie jakieś ciągi znaków albo, nie daj Boże, pamiętał.
Tak, no wyobraźmy sobie podobną sytuację w przypadku na przykład Facebooka. Ma miliardy użytkowników.
No tak.
Chcę coś do ciebie napisać, ale przypomnij mi, jaki jest twój ID.
Dokładnie. Ale w ogóle ten koncept jakby identyfikowania pewnych rzeczy, również możemy taki przykład wziąć prosto z życia, bo my wszyscy w Polsce mamy numer PESEL. I taki numer, przynajmniej to teoretycznie, powinien być unikatowy dla mnie i mnie jednoznacznie identyfikować. Mówię teoretycznie, bo właśnie niedawno przeczytałem gdzieś, że system się myli i jest kilka tysięcy osób, które mają takie same, znaczy powtarzające się, kolidujące, że tak powiem, numery. No ale generalnie jest to błąd, który jest usuwany, więc możemy powiedzieć, że teoretycznie taki system dobrze zaprojektowany nie ma takich ID-ków. Oczywiście w systemie informatycznym jest to niemożliwe, żeby te identyfikatory były, była jakaś kolizja tych identyfikatorów, to by już na poziomie zapisywania gdzieś persystencji tych danych gdzieś zostało wychwycone, najpóźniej wtedy.
Tak, ale jeżeli uda nam się zapewnić na przykład unikalność adresu e-mail w naszym systemie, to spokojnie dla potrzeb wygody klienta możemy użyć na przykład tego maila jako identyfikatora. I jak e-mail jest unikalny, to spokojnie klient będzie mógł się za jego pomocą na przykład zalogować się do systemu.
Dokładnie, ale no tutaj jakby sama encja i to logowanie, to też żebyśmy się tutaj nie zapędzili w jakąś niepotrzebną analogię, bo to są trochę dwa różne tematy, prawda?
Tak jest.
Samo identyfikowanie encji nie musi być zupełnie związane z logowaniem. Różne inne,
tak jest.
Mamy przecież przykłady jak, nie wiem, produkty. Produkt się nie będzie logował do naszego systemu, a też jest encją.
To pomału składa nam się właśnie taki obraz, że encja ma cechę, za pomocą której możemy właśnie jednoznacznie określić, że ten konkretny obiekt, instancja dotyczy tego konkretnego klienta. No to jest chyba to, o co nam chodziło.
Dokładnie. Takich obiektów oczywiście w systemach, które projektujemy, które są w cyklu życia tego naszego oprogramowania, gdzieś tam będziemy musieli je śledzić, ich tożsamość jest sporo i musimy je na pewno na tym etapie gdzieś modelowania wszystkie zidentyfikować.
Tak. Jeśli tutaj już wspomnieliśmy to nasze ID, musimy tu koniecznie zaznaczyć, że taki ID klienta identyfikuje nam tą encję, ale tylko w naszym systemie. To jest jakby takie ID wewnętrzne systemu. W sytuacji, gdybyśmy chcieli przekazać gdzieś tego klienta, to ID tego klienta w drugim systemie jest no, mało znaczący.
Tak, będzie inny. No, to jest istotne, co mówisz, bo na przykład jeżeli jesteśmy już w tym e-commerce'owym przykładzie, no to jeżeli ja coś zamawiam w popularnym serwisie aukcyjnym, to gdzieś tam w tym systemie to moje zamówienie ma jakieś ID, ale w momencie, kiedy jest ono opakowane i wysłane do firmy kurierskiej, dajmy na to UPS, te same przedmioty dostaną inny identyfikator, też będą jakąś encją w ich systemie. I ja być może nawet poznam ten identyfikator, że będę mógł sobie tam śledzić, gdzie ta paczka jest w danym momencie, prawda? Natomiast tutaj tą barierą jest ten nasz system. Raczej się tych zewnętrznych ID-ków rzadko jest konieczność, żeby je gdzieś zapisywać, chyba że właśnie w celach raportowych. No to co, to może jeszcze jakiś przykład, tak żeby tą encję jeszcze lepiej zrozumieć, może drugi. Mówiłem już o produkcie. Jakbyśmy ten produkt rozłożyli na czynniki pierwsze, no to też jakieś cechy musi mieć, prawda? Jakąś cenę ten produkt,
tak
nazwę producenta, wymiary czasem.
Tak. No. Jakieś nazwa, kolor. Tak. Czy na potrzeb sklepu internetowego potrzebujemy jednoznacznie zidentyfikować produkt, który kupuje klient? Czy na przykład, czy nie wystarczy taka prosta informacja, że ja jako klient chcę kupić iPhone'a 10?
No właśnie, bo to jakby ta tożsamość jest związana z pewnym kontekstem, prawda? Jeżeli ja chcę kupić tego iPhone'a, to jako klient, to ja nie mam gdzieś Excela z ID-kami produktów i nie będę wpisywał w wyszukiwarkę, czy się jeszcze nie sprzedał ten czy ten, bo skąd to mogę wiedzieć, a ja znam nazwę. To mi jest, dopóki go nie kupię, wszystko jedno. To jest dla mnie anonimowy iPhone. Ja chcę tylko poznać jakieś jego pewne cechy, takie, no nie wiem, przekąt na ekranu, prawda, żywotność baterii i tak dalej, ale jest on do mnie cały czas anonimowy w tym kontekście.
Tak, a co w sytuacji, gdy na przykład kupiłem ten telefon i będę chciał go zareklamować, bo przyszedł zepsuty. Mam konkretny egzemplarz tego telefonu.
Dokładnie. To już wtedy już ta jego tożsamość jest kluczowa tutaj, prawda? Do rozpatrzenia tej reklamacji, więc na pewno będzie to encja. Czyli w różnych jakby kontekstach tego samego systemu ten sam byt może funkcjonować w trochę różnych rolach. Tutaj będzie...
Tak jest.
Encją, a tutaj niekoniecznie. Tylko elementem listy.
Poza tym, właśnie, no na przykład w chwili zakupu, jak szukamy czegoś w takim sklepie internetowym, to, no, to nie posługujemy się ID-kiem, ale on jest istotny potem w innych procesach. To podsumowując, ID produktu w naszej sytuacji jest nam potrzebny, żeby zidentyfikować konkretny egzemplarz tego produktu, który został kupiony i on będzie potem użyty na przykład w procesie reklamacji, ale na przykład może być potrzebny jakiś numer seryjny nadany przez producenta, dzięki któremu dostawca, od którego my kupujemy, który sklep kupuje ten telefon, mógł zidentyfikować u tego dostawcy, że no, zamawia iPhone'a 10 z tym numerem seryjnym nadanym przez dostawcę.
Teraz powiedzmy może o tym, jak wygląda implementacja. Encja jest po prostu obiektem, prawda?
Tak jest.
I powiedzieliśmy już, że no w większości wypadków to będzie zaimplementowana w ten sposób, że będzie miała pole ID. Jeszcze chyba nie widziałem w żadnym systemie Encji, która by nie miała tego pola. Tylko jest pewna drobna różnica. Kiedyś to najczęściej ten ID to był tak zaimplementowany, że to były po prostu obiekty, które jakby były wpychane do bazy danych. Ta baza danych miała pole typu auto-increment, które po prostu zwiększało licznik, to była zwykła liczba, zaczynało się od jedynki normalnie.
Tak jest.
I po prostu kolejne wpychane tam obiekty dostawały kolejne numery.
No tak, no powiedzmy sobie, że w systemach monolitycznych, zwłaszcza z jednym może wielkim stackiem, takie coś było zupełnie wystarczające. Ale już w sytuacji, gdy potrzebujemy się komunikować w jakikolwiek sposób ze światem zewnętrznym, no to też jest bardzo niekorzystna sytuacja dla nas. I warto byłoby użyć jakiegoś bardziej uniwersalnego identyfikatora.
Dokładnie, no bo wszelkie wystawianie takich numerów, które pozwalają po prostu komuś na przykład z adresu URL, w którym będzie gdzieś tam ten identyfikator wystawiony, odczytać komuś taką dodatkową informację na temat, ile my mamy produktów albo ile się przewinęło użytkowników przez nas system, no to być może jest informacja, którą chcemy zachować dla siebie.
Tak jest.
Często, zwłaszcza w przypadku, kiedy to jest młody system i nie ma się jeszcze czym chwalić, tak? Po co ktoś ma wiedzieć, że jest 12 klientem? Nie chcesz go spłoszyć.
Tak jest.
Więc no, są na to rozwiązania.
Tak. Produktowi, na przykład produktowi, oprócz takiego można powiedzieć standardowego ID, albo zamiast możemy użyć tak zwanego GUID.
GUIDA. GUID.
GUIDA. GUID, czyli identyfikator globalnie unikatowy, albo też UID, czyli uniwersalny, unikatowy identyfikator.
Dokładnie, są to już takie dłuższe ciągi znaków generowane, gdzie tam też na przykład aktualna data i godzina też bierze udział w tym wylosowaniu tej kolejnej sekwencji. No i one już nie pozwalają tak łatwo rozszyfrować tak naprawdę, której są z kolei, którym z kolei egzemplarzem są danego obiektu, danej encji, ale jednocześnie zapewniają bardzo, bardzo duży stopień unikatowości. Praktycznie jest to niemożliwe, żeby była jakaś w tym samym systemie kolizja nazw. Właśnie dzięki temu, że w tym algorytmie data i czas jest czynnikiem, który wpływa na tą liczbę.
Tak, tak naprawdę można powiedzieć, mamy otaczające na świecie znacznie więcej encji.
Dokładnie, jako takie ćwiczenie można by było sobie spróbować ponazywać różne rzeczy.
Co jest encją, a co nie jest encją?
Znaczy, to, oczywiście tak jak mówiłem, to też by zależało od pewnego kontekstu, jaki problem chcemy rozwiązać, bo czasem, na przykład, nie wiem, możemy powiedzieć, że samochód jest encją, jeżeli to jest system dla jakiegoś mechanika, który je, wiesz, wszystkie musi identyfikować. No ale niekoniecznie będzie encją, jeżeli to jest system, który na przykład, nie wiem, liczy po prostu jaki jest trafik na autostradzie. I
tak jest.
Jakąś tam kamerkę, która rozpoznaje mi sztuczna inteligencja, że to był samochód i po prostu taki obiekt gdzieś tam jest zapisany. Ja sobie tylko liczę, na przykład ile było czerwonych, a ile niebieskich.
Tak. I dla mechanika i też przede wszystkim dla właściciela samochód będzie encją, a dla tego systemu no, samochód jest po prostu no daną. To zwiększa jakiś licznik liczby samochodów.
Dokładnie. Ale no, może być też taka sytuacja, że na przykład pamiętam, że w książce właśnie Evansa jest taki przykład z miejscami na stadionie, że jeżeli te miejsca są numerowane, to wtedy takie miejsce jest encją, bo to jest konkretne miejsce. Ale bywa tak, że tam są na przykład tylko jakieś nienumerowane miejsca i my wiemy tylko na przykład, że jest tych obiektów, nie wiem, 3000.
Tak jest.
W danym sektorze. I będziemy być może nawet używać podobnej implementacji, też będziemy wpychać tam obiekty, ale one będą anonimowe, aż się tam jakiś ich licznik nie skończy.
Tak. Czasami byłem świadkiem, którym się zdarzało, że rezerwacja miejsca w pociągu też niekoniecznie była encją. Kilku pasażerów dostało bilet na to samo miejsce.
No cóż.
Co wtedy?
Takie rzeczy tylko w niektórych systemach. Okej, no to skoro już mówimy o tych błędach, to na koniec może krótko o jakichś antywzorcach, czego nie powinno się z encjami robić. I taki mi przychodzi do głowy taki przykład, że popularnym antywzorcem jest entity serving. To jest, ten błąd jest popełniany, jeżeli ktoś rozbija monolit na mikroserwisy i wpada na pomysł, że każda jedna encja z tego monolitu to będzie teraz osobny mikroserwis. I po prostu się robi masakra, jeżeli masz bardziej skomplikowaną logikę, która teraz będzie musiała do serwisów osobnych strzelać i coś tam montować, jakieś operacje. Oczywistym jest, że powinno się zidentyfikować jakieś agregaty, jakieś takie większe obiekty, które tą logikę będą trzymały w sobie i nie mogły tak długo operacji na zewnątrz wykonywać.
Tak. Trzeba też uważać, żeby, jak to się mówi, za bardzo właśnie też nie przesadzić z nazywaniem wszystkiego encją, bo jak pomyślimy tak trochę to w kontekście na przykład bazy danych, rozważmy właśnie adres klienta. Można powiedzieć, że adres jest świetnym kandydatem do tego, żeby zrobić z adresu encję. Na przykład chociażby w kontekście klienta, że klient raz zamawia na przykład do pracy, raz zamawia do domu, i tylko ma wprowadzone ileś adresów i przy wysyłce po prostu wybiera. O, to teraz proszę wysłać mi na adres no, 3, to adres domowy. Ale tu powstaje też na przykład takie zagrożenie, że mamy jakiś system, który no, trzyma jakąś historię zamówień. I co jeśli zamiast pełnego adresu, czyli miasto, ulica, numer, będzie przekazany po prostu adres ID, klient zmieni adres, to wtedy zmienia się adres we wszystkich tych historycznych zamówieniach.
Jasne. No to mógłbyś to teoretycznie rozwiązać tak, że przy zmianie jest tworzony nowy, prawda? I ten stary tylko jest
tak,
jakby soft delete, tylko zmieniasz mu flagę, że już nie istnieje, już jest nieaktualny. Teoretycznie.
Tak. Tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę, że warto naprawdę poświęcić trochę czasu i pomyśleć tak właśnie abstrakcyjnie o takich właśnie konkretnych przykładach użycia entity, które potworzymy, czy jak one będą spełniać zadanie no, w konkretnych przypadkach.
Dokładnie. Jeszcze takim antywzorcem jest anemiczny model, który polega na tym, że entity są po prostu takim workiem na dane i mają tego ID-ka, ok, ale mają gettery i settery do wszystkiego, i tak naprawdę nie kontrolują żadnych reguł na sobie. No nie powinno tak być. Powinniśmy ich używać w taki sposób, żeby pilnowały one pewnej spójności. Na przykład jeżeli mamy obiekt user, no to na przykład mam regułę taką, że imię i nazwisko nie może być puste.
Tak jest.
I w takim anemicznym modelu no ktoś mógłby po prostu sobie jakby tworzysz taki obiekt pusty, potem robisz mu set name, a potem set surname, ale coś może ci się po drodze zepsuć i może taki zepsuty obiekt podróżować przez twój system i gdzieś zostać utrwalony, no i potem same z tego problemy.
Tak. To też jest jeden z aspektów właśnie projektowania, żeby dokładnie określić, które na przykład dane są niezbędne, no żeby ta agencja w ogóle miała sens, a nie stała się właśnie takim zombie istniejącym w systemie.
Dokładnie. Spotkałeś się kiedyś z encją, która by miała referencję do tej samej encji? Czyli na przykład user, który trzyma też w swoim jednym ze swoich właściwości też innego usera?
User trzymający u siebie innego usera. No, czy bywało.
No ona, na przykład jak ktoś chce zamodelować sobie jakąś tam hierarchię, czy coś w tym stylu, czy jakąś korelację dwóch takich obiektów. No bywa, że jest pokusa coś takiego zrobić, no jest to też antywzorzec pewien. Może on prowadzi do pewnych trudnych do później do zidentyfikowania problemów.
Tak jest. Wtedy no, z reguły powinno się utworzyć właśnie na przykład coś rodzaju user hierarchy. Nazwijmy to roboczo, trzyma te zależności między userami, a nie psuje nam encji użytkownika bezpośrednio. I pozostaje w dalszym ciągu no, prostą listą użytkowników.
Dokładnie. No cóż mogę więcej powiedzieć? No chyba tylko podsumować, że encje są jednym z podstawowych takich cegiełek, z których budujemy nasz system. O kolejnych postaramy się powiedzieć w kolejnych odcinkach. A na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękujemy Wam.
Dziękujemy. To był podcast Efekt Motyla. Z tej strony żegna Łukasz Motyl.
Grzegorz Motyl. Pa, pa.
Cześć.